Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Jednym z bardzo ważnych kanałów pozyskiwania klientów jest kanał LinkedIn, który ja przez bardzo wiele lat wykorzystywałam, budując wiele naszych marek od Wolfsign, Credbot czy C-Bloggers i uważam to jeden z cudów, że tak powiem, docierania do klientów biznesowych i także indywidualnych, wcale nie tylko do biznesowych, jak nam się często wydaje. I dlatego też dzisiaj moim gościem jest Marcin Banaszkiewicz, który jest moim zdaniem jedną z najlepszych osób w Polsce, do której możecie zajrzeć do jego kontentu i jego merytoryki, którą się dzielę, jak ten LinkedIn faktycznie ujarzmić i najlepiej wykorzystywać w celu rozwoju własnego biznesu, czy jako sprzedawca, jeżeli pracujecie dla kogoś. Marcin, witam Cię.
Cześć Basiu, dziękuję za tak miłe słowa i tak dobre zapowiedzenie. Nazywam się Marcin Banaszkiewicz, jestem trenerem LinkedIn. Jeśli faktycznie ktoś z Państwa będzie potrzebował jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie, tak jak Basia powiedziała, zapraszam również na ten content. Być może właśnie tam odnajdziecie podpowiedzi czy odpowiedzi na pytania, których nie zadamy dzisiaj i odpowiedzi nie udzielimy, ale mam nadzieję, że Basia zapyta mnie o wszystko.
Super. Marcin, na samym początku mam do Ciebie pytanie związane z takimi rzeczami, które w ostatnich czasach, Twoim zdaniem, na LinkedInie się dosyć mocno zmieniły, bo niektórzy nadal funkcjonują jeszcze z takich, wiesz, stare zasady LinkedInowe, a praktycznie każde jedno medium społecznościowe ma swoją logikę, swój algorytm, swoje myślenie, kiedy nasz wysiłek w postaci właśnie wykorzystywania tej platformy jak najlepiej nam się zwraca, czyli docieramy do jak największej liczby osób. Co Twoim zdaniem było taką jedną z największych zmian w ostatnim czasie, która wpływa faktycznie na docieranie do klientów przez LinkedIna?
Będę mówił trochę szybciej, bo jednak Twój tok porozumiewania się ze mną powoduje, że muszę przyspieszyć, ale to dobrze. Co się zmieniło? Na pewno ci, którzy są tutaj dłużej, kilka lat, zauważyli, że z takiego trochę suchego, dziwnego miejsca, sztywnego miejsca, a może właściwie z portala do cefałek. Zmieniło się to miejsce w takie bardzo ludzkie, w miejsce, gdzie zaczynamy robić biznes, gdzie mówimy o tym, że to coś sprzedaje, że to coś cały czas potrafi zatrudnić, że to coś zatrudnia innych ludzi. Oczywiście to nie jest tak, że to robi jakiś algorytm, natomiast faktycznie portal się zmienia. Niektórzy mówią, Facebookuje. To nawet dobrze. To, że nam się nie podoba jakaś treść, którą ktoś wstawił, mówimy, że Facebookuje, zawsze jest naszą winą, bo to my się zgodziliśmy na to, aby to był nasz znajomy. Wystarczy tego człowieka wyrzucić z naszych znajomych i wtedy już nie widzi się złych treści. Natomiast jeżeli my odpowiednio dobierzemy sobie sieć znajomych, to widzimy same świetne treści, które powodują, że my możemy się rozwijać, że nasz biznes może się rozwijać, że biznes oparty o markę personalną może się rozwijać i w kontekście tego portal zmienił się diametralnie. Kiedyś było tak, że wrzucało się CV-kę i liczyło na to, że zadzwoni mityczny headhunter z ofertą za miliony monet. CV-ka nie działała, headhunter nie dzwonił. Dzisiaj jest tak, że my tutaj się dzielimy wiedzą, a dopiero wtedy, kiedy dzielimy się wiedzą, ludzie przychodzą po więcej i wtedy rozpoczyna się współpraca.
A powiedz mi, patrząc właśnie na mechanizm, bo ja jakby sposób, w jaki wykorzystywałam LinkedIna jeszcze lata temu, jak zaczynałam, no to wykorzystałam po to, żeby znaleźć imię, nazwisko osoby w danej firmie, w której pracuję. Czasami też do takiej komunikacji właśnie bezpośredniej na LinkedInie jeden na jeden poprzez takiego, nazwijmy, LinkedInowego Messengera, który funkcjonuje na Facebooku, którego wiele osób zna właśnie z Facebooka, bo też LinkedIn to wprowadził. Natomiast wiem, że patrząc na różne mechanizmy, które można na tym portalu wykorzystywać, ich jest dużo więcej. Jakbyś ułożył to w taką listę kanałów, którymi, czyli listę sposobów docierania do klienta z wykorzystaniem LinkedIna i tu w perspektywie faktycznie jakby bardziej biznesowej i sprzedażowej niż w perspektywie rekrutacyjnej, tak? Bo też wiadomo, że ludzie pod różnym kątem go wykorzystują. Czyli jakbyś ułożył, jakby ile takich mechanizmów faktycznie tam Twoim zdaniem funkcjonuje i czy byłbyś w stanie jakoś ułożyć w priorytety, czy jednak jest to zależne od branży, jak do tego byś podchodził?
Wiesz co, wydaje się, że da się to zrobić. Ja ostatnio nawet miałem przyjemność rozmowy z Twoim mężem, pokłócenia się właściwie z autorem książki, ze współautorem, dziś rozmawiam z autorką również tej książki, pokłócenia się o jeden z elementów, który tam był podniesiony. Pokłócenie to oczywiście za duże słowo, bardziej chodziło o to, żeby spojrzeć z dwóch zupełnie innych kierunków. Otóż my tak naprawdę rozmawiamy o social sellingu. Wszystko, co robimy w tych social mediach, a ma prowadzić do sprzedaży, to nic innego jak social selling. No i teraz, kiedy są dwie wersje, dwie szkoły, social selling na zimno, social selling na ciepło, social selling jako inbound marketing, to wszystko to trzeba poukładać w logiczną, jakby taką układankę związaną z tym, co powiedziałaś, właśnie z Twoją grupą docelową, z Twoją branżą, z Twoim unikatowym miejscem, w którym działasz. Można powiedzieć tak, dosyć duża ilość osób wchodzi na LinkedIn, wyszukuje, czyli traktuje ten portal do znalezienia konkretnego człowieka, a następnie rozpoczyna dosyć nachalną sprzedaż. Taki outbound na zimno często kończy się czymś, czego ludzie się nie spodziewają. Nagle mówią ludzie, że nikt mi nie odpisuje, a jak odpisuje, to w niemiły sposób. No ale z drugiej strony ten człowiek został potraktowany bardzo przedmiotowo. Natychmiast, chociaż jeszcze się nie znamy, w pierwszej wiadomości wysyłamy mu sprzedaż, ten człowiek się tym irytuje, albo nas kasuje ze znajomych, albo wręcz blokuje. Inną formułą jest formuła content marketingu, czyli my dzielimy się wiedzą w postaci artykułów, publikacji. To powoduje, że ta wiedza staje się wartościowa dla grupy docelowej. Grupa docelowa zaczyna wchodzić w interakcję z tą wiedzą. Co więcej, dopytuje o więcej. I kiedy my rozpoczynamy sprzedaż na LinkedIn, no to oczywiście wiadomo, możemy wykorzystać i zimne, i ciepłe leady, i zimne, i ciepłe podejście. To nie musi być tylko LinkedIn. LinkedIn jest jednym z wielu narzędzi i też często przeciwstawiam się temu, że ktoś mówi, ale ty, Marcin, uważasz, że LinkedIn jest najważniejszy. Absolutnie nie. To, że ty używasz na przykład marketing automation opartego o maile, to nie oznacza, że wykluczacie to z LinkedIna. To jeśli mocno robisz LinkedIna, nie wyklucza też twojej automatyzacji opartej o mailing. Z tej perspektywy warto zdać sobie sprawę, że najczęściej my przychodzimy na LinkedIn po wiedzę. Najpierw chcemy coś wiedzieć. Jeśli ktoś tą wiedzą się dzieli i on wpływa na nasz biznes, na nasz rozwój, i jeśli ta wiedza jest dobra, odbieramy to jako dobry content, to chcemy kontaktu z tą osobą. Wtedy dopiero wchodzimy w interakcję. Ale ta interakcja zazwyczaj jest jakaś kontekstowa. Czytałem Pana ostatni artykuł, czytałam Pani publikację, jestem zainteresowany, czy możemy porozmawiać na ten temat. Często jest tak, że ja podczas szkoleń uczę, nie sprzedawaj na LinkedIn, a sprzedaż najwięcej. Nie sprzedawaj, ale tak powoduj treścią, aby ludzie zakochiwali się w kupowaniu u Ciebie. To dzisiaj wydaje się być najbardziej skuteczną metodą, czyli pisanie publikacji, które rozwiązują problemy grupy docelowej i pobudzają ich potrzeby, powoduje, że grupa docelowa przychodzi samodzielnie do nas z ofertą tego, że oni chcą kupić wtedy, kiedy my nie sprzedajemy.
Tak, i tutaj jakby poruszyłeś bardzo ważną kwestię, nie? Bo jakby ja zawsze na LinkedIn patrzyłam z perspektywy, nawiążę do książki, która będzie z trzech poziomów, czyli pierwszy poziom ten bezpośredniej sprzedaży i ja to porównuję zawsze do takiej zimnej interakcji, tak jak zimny telefon czy zimny mail. Jak ktoś na szybko tu i teraz zakłada, że będzie miał mniejszą statystykę, bo zawsze będzie mniejsza niż w momencie z content marketingiem, ale zależy mu bardzo mocno, że tak powiem, nazwijmy to na czasie, bądź często to też jest wykorzystywane w sytuacjach, gdzie na przykład właściciel firmy czy w ogóle marka nie ma takiej komunikacji kontentowej, bo ja zauważam, że bardzo dużo rynku nadal nie rozumie tego, jak bardzo ważne jest publikowanie kontentu i nawet nie jest kwestia tego, że on tego nie rozumieją, tylko nie potrafią tego przełożyć na swoją branżę. I to jest to wyzwanie, które uważam powinno być pokonane przez każdą firmę, bo się w 100% podpisuję pod tym, że content marketing jest najlepszy, dlatego że daje nam możliwość zbudowania zaufania, zanim zabierzemy tego człowieka w ścieżkę zakupową, nie? Drugi poziom to poziom, w którym mamy niedużą ilość tego content marketingu, który nie cały czas się rozwija i wykorzystywany jest do nawiązania relacji, gdzie też do takiego kontaktu, powiedzmy, bezpośredniego. A trzeci to faktycznie taka strategia, o której Ty mówisz, w której mamy to takie systematyczne publikowanie, te publikacje dają nam możliwość poznania siebie i potencjalnego klienta, poznania nas i dzięki temu dużo szybciej potem te transakcje też domykamy, tak jak powiedziałeś. Natomiast często właśnie obserwuję, że niektóre osoby czy niektóre firmy nie łapią tego, o czym oni mogliby pisać, szczególnie takie firmy na przykład działające w branży produkcyjnej czy w branżach, których nie jest to aż takie, wiesz, wprost do przełożenia, bo jak ktoś ma firmę na przykład konsultingową czy w jakiś sposób ta edukacja czy ten know-how tam się pojawia, to łatwiej jest ludziom to złapać, a w momencie, kiedy ktoś buduje firmę, która jest taka nie wprost, powiedzmy, edukująca, gdzie tak naprawdę jest ten know-how o tym, co oni robią, tak, bo jakiś problem w końcu rozwiązują, to im jest ciężko wejść w taką narrację. Więc jak Ty pomagasz takim firmom właśnie, które myślą takimi kategoriami, to fajnie wygląda, ale jak ja mam to zrobić, nie? Czy w jaki sposób faktycznie mam do siebie zaaplikować? Jaką taką jedną rzecz mógłbyś ze swojej strony doradzić? Taki jakiś format myślenia, czy wiesz, sposób jakby wyjmowania tego, co mamy w zasięgu naszej ręki, żeby to zaufanie zacząć budować właśnie w sposób budowania takiego content marketingu i social sellingu.
Wasia, świetne pytanie, bo dosłownie przed chwilą rozłączyłem się z jednego z webinarów wdrożeniowych właśnie z firmą, można powiedzieć, bardzo techniczną. Kilkunastu inżynierów. Jak to pierwsze spotkanie z taką firmą, no to oczywiście inżynierowie mówią wprost, wiesz, my nie bardzo chyba będziemy mieli o czym pisać, to co my robimy jest bardzo skomplikowane, niewiele osób to rozumie, naszej grupy docelowej na LinkedIn może nie być. I to są takie standardowe elementy początków wdrażania takich programów. Dzisiaj był już webinar o tym, że jednak okazało się, że zwykły post o tym, jak kajakiem ktoś płynął, zrobił taki szum, że nagle ludzie chcą coś wiedzieć od dyrektora sprzedaży, a inny post pokazujący, jak ktoś ukradł śmietnik z posesji, spowodował, że mamy 3 zapytania ofertowe w firmie. No i nagle się okazało, no właśnie, co się okazało?
A co to były za przypadki firm? Powiedz jakby w takim szerszym kontekście, co to było?
Jaka to jest firma? Produkująca rozwiązania takie absolutnie technologiczne, dostępy do budynków, kamery na kolei, monitoringi miejskie, bardzo technologiczna firma. Technologiczna, ale taka właściwie od poziomu wyprodukujemy kamerę, wyprodukujemy system, przełączniki i mnóstwo wszystkiego, co jest z tym związanego. Zatem przemysł, można powiedzieć firma przemysłowa. I tak zgadzam się, wiele firm przemysłowych mówi, my chyba tutaj nie bardzo pasujemy. To jest taki portal dla trenerów LinkedIn, coachów, mentorów i innych, natomiast przemysłu to tutaj nie da się sprzedać. Wielokrotnie jednak okazuje się, że da się. Natomiast o czym trzeba pomyśleć? Otóż kiedy pierwsze spotkania z tymi firmami się odbywają, najczęściej jest taka rozmowa, wie pan, bo my to jesteśmy B2B. No i to jest pierwszy kłopot. Nie ma już B2B i nie ma już B2C. Jest tylko H2H, human to human. Jeżeli firma chce sprzedawać jako firma, to na LinkedIn zazwyczaj niewiele się udaje zrobić. Dlaczego? No proste pytanie, Basiu, i do Ciebie też je wyślę, zaadresuję. Na ilu stronach firmowych na LinkedIn byłaś w tym tygodniu?
No i to właśnie będzie moje kolejne pytanie, bo mam to pytanie, cieszę się, że to poruszasz, bo właśnie nie wchodzisz na strony firmowe, bo wchodzisz tak samo,
nie
jak
wchodzisz.
My komunikujemy z pozycji personalnej marki, czyli głównie u nas to jest komunikacja z mojej strony, dlatego, a ja reprezentuję firmy, które budujemy, tak? Czyli właśnie taka marka personalna. Więc zgadzam się, nie wchodzę na strony firmowe na LinkedInie.
No właśnie, i teraz wtedy firma musi sobie zdać sprawę z tego, że kiedy my mamy jakieś persony zakupowe i my mówimy, że to są konkretne przedsiębiorstwa, to świetnie, w tym kanale tradycyjnym marketingowym one pozostają, może się kiedyś zweryfikują, ale w nowoczesnym kanale, tym, który to marka personalna zbuduje kolejny kontakt z marką firmy, musi się okazać rzecz następująca, toż każdy pracownik firmy ma swoje persony, nie jedną. Skoro firma ma jedną, pracownik może mieć wiele. Wiele person i co więcej, dwóch podobnych do siebie pracowników może mieć zupełnie różne persony. Pracownik marketingu będzie komunikował do zupełnie innej grupy, załóżmy dla mediów, choćby po to, aby to podchwyciły. Sprzedawca będzie mówił do tych, którzy kupują oraz do producentów, którzy będą słuchali w komentarzach klientów i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że my wystawimy teraz naszych ludzi na LinkedIn, damy im tę samą personę i powiemy, mówcie teraz językiem firmy. Nikt tego nie będzie chciał słuchać. LinkedIn żyje dlatego, bo to my ludzie, innym ludziom wreszcie, mamy coś ciekawego do powiedzenia i znalazło się do tego miejsce, gdzie możemy to robić jakościowo.
Pytanie, które ja często dostaję od przedsiębiorców, to jest pytanie, no Basia, ale ja nie siedzę stricte na LinkedInie i nie mam aż tak dużej, wiesz, specjalizacji, jaką Ty masz właśnie w tym kanale, bo realnie, jak ktoś ma na przykład już większy zespół sprzedaży, bo ktoś sprzedaje sam, buduje, wiesz, markę osobistą, to wydaje się to im prostsze. Ale w momencie, kiedy przedsiębiorca zaczyna mieć zespół sprzedaży, który również wykorzystuje kanał LinkedInowy do tego, aby pozyskiwać klientów, i powiedzmy, że ta marka już rozumie, że trzeba robić tą komunikację i zaczyna komunikować właśnie nie z poziomu konta firmy, ale z poziomu na przykład konta właściciela, to jak w tej sytuacji taki sprzedawca ma komunikować z potencjalnymi klientami? Czy on ma działać na koncie właściciela? Czy on ma działać ze swojego konta, ale ma repostować te posty, na przykład czy te artykuły, które są pisane przez właściciela? No bo też wiesz, postowanie raczej tych samych artykułów przez kilka osób też nie do końca ma sens, prawda? Więc jak byś tutaj ułożył, co tutaj Twoim zdaniem jest ważne, żeby właśnie już w zespole sprzedażowym, gdzie ileś osób uderza do tych ludzi, faktycznie dobrze wykorzystywać ten potencjał i też tak jakby operacyjnie to dobrze ułożyć.
Jak w każdym biznesie, tutaj również sprawdza się tylko jedno, czyli strategia. Trzeba przygotować strategię, ale nie strategię dla firmy, bo to często jest, my mamy strategię, wprowadzimy taki program Employee Advocacy, będziemy mówili o firmie ustami pracowników. Jak słyszę, że my będziemy mówili, to ja już wiem, że to się nie udaje. To jest błędne założenie, że my wprowadzimy strategię. Otóż wtedy, kiedy to pracownik firmy, członek zespołu sprzedażowego na przykład, ma prowadzić LinkedIn, to on nie ma być kserokopiarką tego, co powiedział prezes albo tego, co firma opublikowała, tylko on ma publikować swoje unikatowe unikatowe treści. My te jego unikatowe treści będziemy chcieli konsumować, bo każdy z nas będzie dla niego na innym miejscu grupy docelowej, bo tak naprawdę my możemy pisać, tenże pracownik w poniedziałki może pisać do prezesów firm w kontekście helikopter view, patrzenia na ten produkt czy usługę, którą on posiada. We wtorki do, nie wiem, monterów, do podwykonawców, w środę do producentów, w czwartek do kogokolwiek innego. Każdy z tych pracowników może mieć inne persony, obsługiwać zupełnie inną część rynku. Dopiero kiedy weźmiemy sobie z 10-20 ludzi, powiemy im, jak przygotować tą strategię i oni ją przygotują i usiądziemy sobie razem w 20 osób w jednej sali i ci pracownicy zaczną czytać, jaką oni mają personę, a przy okazji jaką przygotowali strategię komunikacji, czyli jakie tematy będą poruszali, to często prezesi mówią, Jezus Maria, ja nie wiedziałem, że my obsługujemy aż tak szeroko rynek. Mnie się wydawało, że my będąc B2B, to mamy tych jednych klientów co zawsze i tak o nich myślimy, ale kiedy posłuchałem działu marketingu, HR-u, sprzedawców, kupców, pozostałych osób, które biorą udział w programie, to ja tak naprawdę obsługuję znacząco większy kawałek rynku, tylko my się nigdy globalnie z persony firmowej tymi ludźmi nie zajmowaliśmy. A co więcej, najwięcej zapytań ofertowych przychodzi od tych, którzy nie są w personie zakupowej firmy.
Bardzo, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, bo od razu myślę o tym, co ja też cały czas powtarzam, persona, tak? Bo wiele firm bardzo szeroko definiuje, do kogo dociera, a realnie, tak jak powiedziałeś, te przykłady, tak? Czyli prezes większej firmy od osoby, która na przykład już danym działem zarządza, czy jeszcze ktokolwiek inny, jakby w całym tym procesie to jest zupełnie inny człowiek, bo on inaczej myśli, ma inne potrzeby. I inaczej do niego trzeba komunikować. Więc bardzo mi się podoba to, że też właśnie to podkreśliłeś, tak? Czyli że komunikacja do każdej z tych grup powinna mieć swoją własną narrację. I poruszyłeś tu kwestię, że każdy ze sprzedawców może wziąć konkretną personę, czyli tak jakby podzielenie tych poszczególnych sprzedawców na kategorię klienta, tak jakby, tak? Czyli te persony, które są obsługiwane. I tutaj od razu mi się pojawiła, jak to mówiłeś, jedna myśl, którą często, szczególnie może nie od dużych firm, bo w dużych firmach mniej osób będzie myślało tymi kategoriami, ale w mniejszych firmach, szczególnie na przykład usługowych, czy gdzie know-how, który na przykład posiada przedsiębiorca, powiedzmy jest łatwy do skopiowania, tak? Czyli nie jest to jakby duży nakład, żeby rozpocząć taką firmę. To jakby pytanie, które się często ja na przykład właśnie dostaję też od przedsiębiorców jest, no dobra Basia, no ale co jeśli na przykład ja zacznę, powiedzmy ten mój pracownik zacznie komunikować na ten temat, on zacznie budować społeczność wokół swojej marki i nagle stwierdzi, że chce zrobić konkurencyjną firmę. Nie chcę teraz wiesz, wchodzić w kwestię oczywiście wiesz, umów, zabezpieczenia tego w umowach, bez konkurencyjności i tak dalej, ale jest to jednak kwestia, która szczególnie tych małych przedsiębiorców trapi, jak to zrobić, żeby nie było czegoś takiego, że jednak ta marka będzie zbudowana wokół mojego pracownika, a nie mnie i potem na przykład będzie bardzo łatwiej tej osobie sobie wyjść z mojej firmy i na przykład wyciągnąć moich klientów. Masz jakąś poradę co do tego aspektu, jakbyś to zaadresował, czy raczej to jest taki ciężki case i trzeba po prostu mieć dozę zaufania do tych sprzedawców?
Nie, wiesz co, ale powiem to bardzo mocno. Z niewolnika nie ma pracownika. Niestety spotykam się z tym często. Najczęściej wymienię tę grupę zawodową z właścicielami kancelarii prawnych, którzy mają 20-30 prawników, no i kiedy tak rozmawiamy o tym, że ci prawnicy mieliby komunikować ci o prawie pracy, ci o współpracy zagranicznej, ci o tłumaczeniach prawniczych, ci o tym, no i często pada, ale jak, zaraz, to mój człowiek ma dobrze wyglądać, to jak on tylko dobrze będzie wyglądał, to natychmiast mi go ktoś sprzątnie. Ja mówię, może jest ku temu jakiś powód. Może właśnie dlatego, że oni nie mogą się rozwijać. Że kiedy wszyscy widzą, że inni prawnicy się rozwijają między innymi na LinkedIn, ale nie swoje biznesy, tylko sami siebie, to oni nie mogą. No i często jest tak, nie, wie pan co, jednak to my nie jesteśmy zainteresowani. Ja to szanuję. Natomiast druga mocna teza, jeżeli twoi ludzie dzisiaj nie zajmą się social sellingiem, to najdalej za 2 lata nie będą mieli komu sprzedawać. Co więcej, dzisiaj, kiedy ty mówisz o tym, że nie, ja swoich ludzi nie wystawię do sprzedaży, to podpisujesz ty swoje i ich wypowiedzenie za 2 lata, tylko wpisujesz tam dzisiejszą datę. I to jest takie przesłanie dla wszystkich tych, którzy mają ten social selling, to nie dla mnie i lepiej ja nie będę pokazywał moich ludzi, bo mi sprzątną. Jest zupełnie odwrotnie. Sprzątać ludzi sprząta konkurencja albo headhunterzy. Kiedy na koncie nic się nie dzieje, to jest łakomy konsekt. U tego człowieka nic się nie dzieje, łatwo go będzie wyciągnąć. Ale kiedy na koncie widzimy codziennie ciekawy kontakt, codziennie ciekawą treść, codziennie ciekawą wypowiedź, codziennie widzimy, że ten człowiek nagle jest zapraszany od konferencji do konferencji, od live'a do live'a i nagle jakiś przedstawiciel średniej rangi firmy staje na scenie konferencji i on reprezentuje na przykład bezpieczeństwo w bankowości i nie jest to prezes wielkiego banku, tylko kierownik działu IT, który zajął się konkretnym jednym zabezpieczeniem, które zrewolucjonizowało rynek zabezpieczeń bankowych, no nagle się robi magia. I co? Wtedy myślicie, że ktoś pójdzie po takiego człowieka? Myśli, że on jest tani? Nie, właśnie jest odwrotnie. Kiedy ktoś dobrze wygląda na LinkedIn, pierwsze założenie, na bank nas na niego nie stać. On bardzo dobrze wygląda. Co więcej, ja ryzykuję tym stwierdzeniem, mówię, to jest zabezpieczenie przed takim wyciąganiem, takim wiecie, januszowym. No, a zadzwonię, może się skusi. To do tych nie dzwonią. Im lepiej wyglądasz, tym do ciebie nie zadzwonią. To twoja już intencja musi być w tobie, aby zmienić pracę. Natomiast z takim argumentem, jak wygląda twoje konto, zmiana pracy nie powinna być większym problemem, kiedy dojdziesz do aspektu, do ściany, do rozwoju, do pieniędzy, do czegokolwiek, że z firmy chcesz odejść. To nie będzie związane z LinkedIn. Ta decyzja zapadnie po prostu w tobie.
Tak, i cieszę się, że to powiedziałeś, wiesz, bo ja myślę, że jakby i ty to słyszysz z tego, co widzę, i ja to słyszę, to trochę wynika z takiego mindsetu, ja to nazywam też taki scarcity mindset, czyli myślenie jakby kategoriami ograniczenia, nie kategoriami możliwości. Każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Ja kiedyś sobie tam taką hipotezę postawiłam, co by było, gdyby każdy na rynku de facto sam miał swój zawód i nie byłoby pracowników, tylko po prostu osoby by dochodziły do projektów, przy których może długoterminowo pracują, ale muszą zadbać o to, żeby ten klient, którego obsługują, czyli powiedzmy jego pracodawca, czyli zleceniodawca, był zadowolony. Wtedy wychodzi się też z takiego myślenia na zasadzie, że jak jestem pracownikiem, to robię od do, wychodzę i mam to gdzieś, tylko faktycznie każda osoba dba o to, co robi, nie? I wkłada całe serducha w to, więc dzięki za te szczere słowa i otwartość w tej odpowiedzi, którą dałeś na to pytanie, bo uważam, że ona jest ważna, żeby wiele ludzi to zrozumiało, że faktycznie w ten sposób możemy działać i to naprawdę pomaga, a nie przeszkadza jakby rozwojowi firmy. I jeszcze mam pytanie do Ciebie związane z... Teraz przejdziemy trochę bardziej do kwestii związanych z już możliwościami też na LinkedInie, bo wiem, że od jakiegoś czasu na LinkedInie, tak jak na innych platformach, pojawiły się live'y. Nie wszyscy mogą sobie te live'y uruchomić. Wiem, że Ty robisz live'y i bardzo dobrze to narzędzie ujarzmiłeś i wykorzystujesz. Powiedz mi, czy Twoim zdaniem, patrząc, no bo zazwyczaj jakby ja obserwuję na mediach społecznościowych coś takiego, że jak pojawia się coś nowego, to na początku ta funkcja jest trochę jakby preferowana przez poszczególne platformy i ona ma na przykład większe zasięgi, pozwala nam dotrzeć do większej ilości osób. Później z czasem kolejne funkcje mają ważniejszy priorytet, jeżeli coś się rozwija, bo tak zazwyczaj to można zaobserwować na innych platformach. Jak to wygląda na LinkedInie? Jakie warunki w ogóle trzeba spełnić, żeby takie, bo wiem, że trzeba zrobić request, czyli poprosić już to, żeby w ogóle takie live'y można było robić. Ja się ostatnio nawet zaskoczyłam, bo dostaliśmy dostęp, ale nie wykorzystywałam tego przez kilka miesięcy i nam to zabrali, więc nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest i z powrotem o to poprosiliśmy. Więc ciekawa jestem jakby, na ile Ty czujesz, że ten kanał naprawdę jest mocny i zwiększa zasięgi niż tylko i wyłącznie same artykuły. I komu polecałbyś go wykorzystywać? I czy są też jakieś na przykład reguły, którymi warto się kierować, biorąc pod uwagę te live na LinkedIn, które są trochę inne niż na innych platformach?
Basia, a propos live na LinkedIn, porozmawiaj proszę z mężem, już mu powiedziałem, co trzeba zrobić, żeby wróciło. Natomiast jeśli chodzi o to, o tego live, tak, faktycznie akurat o live trzeba wystąpić o pozwolenie, w sensie o udostępnienie. Dziwne to jest, no bo w Polsce bardzo mało osób ma live, bardzo mało osób w ogóle realizuje tę formę transmisji. Faktycznie ona jest preferowana, ponieważ jeżeli masz dużą sieć kontaktów, ja mam około 15 tysięcy osób, to 15 tysięcy osób, jeśli tylko jest na LinkedInie, dostaje dosyć duże powiadomienie: Marcin Banaszkiewicz jest teraz live. Kliknięcie w to od razu przenosi do tego live'a, no i widzimy, o czym to jest, wychodzimy, wchodzimy. Natomiast słuchajcie, to jest też trochę tak, że live trzeba umieć zrobić. To nie jest tak, że jak ja mam live'y, to od razu się wszyscy na mnie rzucą. Odkąd rozpoczęła się pandemia, ilość webinarów, live'ów i innego rodzaju dostępu do treści była tak olbrzymia i niektóre były tak słabe, że coraz częściej ludzie powtarzali: webinar, nie, nigdy w życiu żaden webinar, webinary to jest dramat, webinary się przejadły, nie rób już webinarów, webinary są złe. Live'y są złe, wszystko jest złe. Ja się cieszę, bo te słabe już zniknęły i podpowiadam każdemu porę wracać do webinarów i do live'ów, bo teraz już zostali ci, którzy po pierwsze wiedzą, jak to zrobić dobrze jakościowo, bo inaczej, kiedy ktoś przychodzi tutaj, gada jakieś głupoty, to po prostu zajmuje nam czas. Ludzie się na tym troszkę sparzyli, teraz jest powrót. Ale wracając do live'a na LinkedIn, tak, jest ta funkcjonalność. Czy ona dobrze działa? Powiem tak, no, live na LinkedIn, żeby zrobić, nie można tego zrobić bezpośrednio na LinkedIn. Trzeba to zrobić z zewnętrznego narzędzia. To zewnętrzne narzędzie nie do końca dobrze widzi się. W tym zewnętrznym narzędziu widzimy, że komentarze spływają, nie możemy na nie odpowiedzieć, potrzebujemy dwóch monitorów i tak dalej, i tak dalej. Trochę jest z tym zamieszania. To nie jest takie proste, że kliknę kamerkę i leci. Natomiast mam podpowiedź dla wszystkich tych, którzy chcieli mieć live na LinkedIn, zajrzyjcie do swojej aplikacji mobilnej. Od wczoraj już bardzo duża ilość osób w Polsce ma stories na LinkedIn, zatem można wykorzystywać tę formę bycia live przez 24 dostępnym dla osoby, które to zobaczą, po prostu w stories.
Wracając jakby do tego, co widzisz, bo ty pracujesz z dużą ilością osób, którym pomagasz, i firm, i mniejszych, i większych, którym pomagasz tego LinkedIna faktycznie dobrze wykorzystywać. Co widzisz jako takie największe błędy, które są najczęściej popełniane przez ludzi, wykorzystując ten kanał, i przed czym byś, że tak powiem, może nie tyle, że ostrzegał, ale na co byś przede wszystkim jakby zwrócił uwagę naszym słuchaczom?
Na pewno największym błędem jest próba sprzedaży Opla. To jest coś, co często się z tego śmiejemy. Otóż ktoś zakłada konto, wypełni je, jak wypełni, czasem dobrze nawet, no okej, wypełni konto i pierwsze co robi, to kupuje sobie, czy wykorzystuje miesięczny okres bezpłatnego premium, czyli bardzo szczegółową wyszukiwarkę, rozpoczyna wyszukiwania, wyszukuje ludzi i zaprasza. Tuż po przyjęciu zaproszenia przez nas ląduje u nas takie ogłoszenie. Dzień dobry Państwu, reprezentujemy firmę, która coś i tam dalej, i tak dalej. I to cztery linki i zapraszamy serdecznie. I to jest coś, co absolutnie jest odhumanizowane. Mówię o tym często, że komunikacja na LinkedIn dzisiaj jest pewnego rodzaju powrotem do korzeni. Tu nie ma B2B i B2C, nie ma szanownych państwa. Albo mówisz do mnie Marcin, albo panie Marcinie, i tam jest ta narracja ułożona, że ty wiesz, że ja mam agencję, że ty wiesz, że jestem jej szefem, że ty wiesz, że ja zbudowałem firmę opierając tą markę personalną. Jeśli wiesz, to wiem, że piszesz do mnie, a jeśli po minucie, kiedy ja przyjmę twoje zaproszenie, wysyłasz mi litanie, sprzedam Opla, numer telefonu, adres e-mail, to tak naprawdę nawet nie robisz tego ty, tylko zainwestowałeś w kiepskiego bota, który zaraz po przyjęciu wysyła mi Ctrl-C, Ctrl-V i to jest po prostu żałosne. Ja mniej więcej 4 razy w miesiącu dostaję taką propozycję, że ktoś mnie nauczy LinkedIna. Myślę sobie, wszystko jest dobrze, gdyby jeszcze nie było to, że kiedyś ten ktoś był u mnie na konsultacji. No ale oczywiście, o co się okazuje, no bot za 300 zł, no i tak właśnie działają boty, no niestety.
Tak, ja też czasami dostaję propozycję, że nauczą mnie sprzedaży i też zawsze z tego śmieję, no, nie? Więc, no więc wiem, o czym mówisz. Dzięki serdecznie za to, że to poruszyłeś. Będziemy dzisiaj kończyć, ale ja mam nadzieję, że będę mogła Cię jeszcze niejednokrotnie zaprosić do nas, bo myślę, że to jest jeszcze cała masa rzeczy, w których moglibyśmy pójść jeszcze dalej i rozbić to na czynniki pierwsze. Ja bym chciała, żebyś powiedział, jak osoby mogą Cię znaleźć i gdzie Cię najlepiej szukać, jeżeli chcieliby, żebyś faktycznie im pomógł w ich LinkedInie. Jakie są możliwości w ogóle skorzystania z Twojego know-how? I gdzie Cię szukać?
Jestem zwolennikiem niesprzedawania podczas tego typu wydarzeń, zatem powiem tylko jedno. Po pierwsze, nie piszcie do mnie maili. Proszę Was, nie piszcie do mnie maili. Według mnie mail umiera, ja o tym opowiadam podczas szkoleń. Ludzie w to nie wierzą, jak umiera, przecież nie ma niczego innego. Spokojnie, 2 lata temu też nie było TikToka, dzisiaj jest to najpopularniejsza aplikacja na całym świecie. Zatem bądźcie pewni, że już korzystacie z takiej aplikacji, która zastąpi mail, bo mail dzisiaj dogorywa. Nie wysyłajcie mi maili. Jak mnie znaleźć? Wejdźcie proszę na LinkedIn, wpiszcie Marcin Banaszkiewicz, trener LinkedIn. Będę tam, na pewno wyświetlę się, albo w Google wpiszcie trener LinkedIn. Jestem na pozycji 0.
Super. Dzięki serdeczne. Co do maila, to jeszcze bym dywagowała, gdybyśmy mieli więcej czasu, bo ja uważam, że ten kanał cały czas żyje i będzie żył. Bo mail faktycznie, biorąc pod uwagę, kiedy i jak zastosowany może być zarąbistym narzędziem, ale zdecydowanie wiele osób, tak jak wiem, że ty, patrząc na naszą komunikację, jesteś dużo bardziej responsywny na LinkedInie, preferuje wszelkiego rodzaju komunikatory do komunikacji. Więc zostawmy to na dokładkę, na nasz kolejny odcinek. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że dzisiaj z nami byłeś.
Dzięki Basiu, było mi niezmiernie miło. Przyspieszyłem swoje wypowiedzi. Mam nadzieję, że otrzymałaś wszystkie odpowiedzi, które Cię satysfakcjonują. Jeśli nie, wiesz jak mnie znaleźć? Oczywiście możemy zrobić dogrywkę.
Dzięki serdeczne.